Dlaczego jesteśmy coraz mniej przyjaźni? Dlatego, że my niewiele zrobiliśmy, żeby poprawić swoją atrakcyjność, a inni się starają, starają się bardziej niż my. Kilka miesięcy temu po parlamencie taki dowcip chodził, co rząd zrobił dla gospodarki. Odpowiedź była: na szczęście nic. To świadczy o tym, że jak rząd się pakuje w kwestie gospodarcze, to najczęściej pakuje się w taki sposób, że ją psuje. Ale my niestety jesteśmy w tym miejscu, że ona już jest popsuta przez polityków i oni muszą niestety troszeczkę teraz zrobić, żeby to popsucie zmniejszyć, żeby ją odbudować, czyli żeby poprawić prawo, żeby zmniejszyć biurokrację, żeby zmniejszyć ilość koncesji, licencji, kontroli, które gnębią przedsiębiorców. A także, żeby na przykład obniżyć podatki albo składki na ubezpieczenie społeczne. No to są te zmiany, które trzeba zrobić, a których niestety w ostatnich latach nie zrobiliśmy. I to nie tylko ostatnie dwa lata, to są także te lata wcześniejsze. I to jest największy problem. Inni to robią, inni idą w tym kierunku i dlatego my spadamy w rankingach. Cieszymy się, że mamy bardzo wysoki poziom inwestycji zagranicznych, ale jeżeli nie zaczniemy zmian, jeżeli nie poprawimy tego otoczenia gospodarczego, no to będziemy spadać coraz bardziej i także poziom inwestycji zagranicznych w Polsce zacznie spadać. Także skazani jesteśmy na te zmiany i mamy nadzieję, że nowy rząd, postrzegany przecież jako rząd bardzo progospodarczy, chyba najbardziej progospodarczy od wielu, wielu lat, wreszcie coś zrobi. Ja jestem gorącym orędownikiem obniżenia kosztów pracy, także dlatego, że pomaga to wyjść z szarej strefy, jeżeli mówimy o przedsiębiorcach. No i dlatego, że to jest bardzo mocne zwiększenie gospodarności Polaków, takiej przedsiębiorczości Polaków. Jeżeli dzisiaj chce założyć swoją firmę, chce założyć jednoosobową działalność gospodarczą, to na pierwszy ogień idzie potężna składka ZUS-owska, która wynosi prawie 800 zł. Okej, jeśli skończyłem studia i zaczynam działalność, to mam okres ulgi 200 zł przez 2 lata, ale jeśli nie, to jest to prawie 800 zł bez względu na to, czy mam dochody, czy nie. Podatki płacę dopiero, kiedy mam dochody, składkę ZUS-owską od razu. No, to jest taki, można powiedzieć, cios w szczękę od razu na wejściu i absolutnie trzeba to zmniejszyć. Myślę, że jeśli to zmniejszymy, będzie szansa na zwiększenie aktywności gospodarczej, zakładanie właśnie takich mikrofirm, małych firm i wyraźny wzrost przedsiębiorczości wśród Polaków. Ale oczywiście składki to nie jedyny problem, który w Polsce dzisiaj mamy.
Znajdujemy się w mateczniku ministra Skarbu Państwa. Jakieś rady dla szefa resortu?
Sprywatyzować co się da jak najszybciej, oczywiście z głową, oczywiście mądrze. Absolutnie jestem zwolennikiem tezy, że państwo nie powinno uczestniczyć aktywnie w gospodarce w tym sensie, że nie powinno mieć udziału w firmach. Powinno tworzyć ramy prawne dla konkurencyjnych rynków. A zatem na rynku wiele firm prywatnych, które ze sobą konkurują, a państwo buduje ramy tej konkurencji. W szczególności ramy na trudnych rynkach, takich jak na przykład rynek energii. Tutaj oczywiście mam na myśli też kwestię bezpieczeństwa energetycznego. Czyli nie musi być bezpiecznie tylko wtedy, kiedy państwo ma jedyną firmę dystrybującą na przykład gaz. Może być równie bezpiecznie, jak tych firm będzie 5, będą ze sobą konkurować, a państwo tylko stworzy ramy funkcjonowania rynku i w ten sposób zabezpieczy nas przed na przykład wrogim przejęciem albo uzyskaniem kontroli nad rynkiem przez jeden podmiot.
Nie uważa pan, że wbrew pozorom sprywatyzowanie w ogóle służby zdrowia, czy na przykład wręcz szkolnictwa poprawiłoby paradoksalnie także i dostępność do tych usług, bo w tej chwili płacimy już za niektóre świadczenia praktycznie rzecz biorąc podwójnie?
Absolutnie się z tym zgadzam, chociaż jeżeli chodzi o kwestię nauczania, to myślę, że ten proces musiałby potrwać. My nie jesteśmy przyzwyczajeni do tego, że szkolnictwo jest prywatne, że wyższe uczelnie są prywatne. Tutaj pewnie musiałoby minąć sporo lat, zanim byśmy osiągnęli jakiś fajnie funkcjonujący system, a może nawet nie byłoby to możliwe. Pamiętajmy, że my jednak jesteśmy w troszeczkę innej tradycji. W Europie nie ma praktycznie prywatnych uczelni w rozumieniu amerykańskim. Natomiast jeżeli chodzi o służbę zdrowia, absolutnie tak. Zresztą na dobrą sprawę mitem jest twierdzenie, że dzisiaj nie ma prywatnej służby zdrowia, czy niepaństwowej służby zdrowia. Pamiętajmy o tym, że duża część szpitali już dzisiaj są własnością różnego rodzaju jednostek, na przykład jednostek samorządu i w tym sensie nie należą już do państwa. Jak najbardziej prywatyzacja i konkurencja tym samym. Jeżeli będziemy mieli prywatyzację i konkurencję, to będziemy mieli wyższy poziom usług za tak naprawdę mniejsze pieniądze. Będzie mniej marnotrawstwa. Natomiast oczywiście te różnego rodzaju reklamy, które straszą Polaków nieprzyjeżdżającym prywatnym pogotowiem, można sobie między bajki włożyć. Pamiętajmy, że już dzisiaj na rynku mamy prywatne pogotowia ratunkowe, które działają najczęściej znacznie lepiej niż państwowe. A zatem tutaj też można i nawet trzeba prywatyzować.
W tej chwili przejadamy owoce wzrostu gospodarczego.
My jesteśmy skazani na wzrost gospodarczy. Jesteśmy skazani dlatego, że będziemy gonić bogatsze kraje Unii Europejskiej. Mamy na to środki, przede wszystkim środki unijne. Mamy no, można powiedzieć, nacisk także ze strony Unii, nacisk pod postacią kontroli systemu finansów publicznych, ale także nacisk, jeśli chodzi o prawodawstwo w Polsce. Natomiast możemy się rozwijać szybciej lub wolniej. Jeżeli będziemy rzeczywiście przejadać owoce wzrostu, to ten wzrost w przyszłości będzie porównywalnie wolniejszy. A zatem jesteśmy skazani na wzrost, natomiast niekoniecznie musi to być wzrost bardzo szybki. Jeżeli ma być bardzo szybki, to musimy zrobić przede wszystkim trzy rzeczy. To jest wyzwanie dla obecnego rządu, dla obecnego parlamentu naprawdę na najbliższe miesiące, nawet nie kwartały, tylko miesiące. Zreformować finanse publiczne, a więc nowa ustawa o finansach publicznych i próba obniżenia wydatków socjalnych, które są jednak w Polsce w stosunku do PKB na najwyższym poziomie w Unii Europejskiej. Po drugie, absolutnie decyzje dotyczące szybkiego rozwoju infrastruktury, czyli już kwestie organizacyjne, jeśli chodzi o budowę dróg, autostrad, bocznic kolejowych itd., itd. I trzecia rzecz to jest walka ze skomplikowanym ustawodawstwem, czyli prostsze prawo, prostsze ustawy, nie wiem, o VAT, o PIT, o CIT. No i oczywiście znacznie mniej przepisów, które powodują, że przedsiębiorca zamiast koncentrować się na walce konkurencyjnej na rynku, to musi walczyć z biurokracją i z urzędami skarbowymi. To są takie trzy wyzwania, naprawdę na najbliższe miesiące.
A niski podatek liniowy? Bo ja pamiętam, że kiedy obniżono akurat alkohole, akcyzę na alkohole, to wpływy do budżetu, o ile się nie mylę, wzrosły. Więc skąd ten opór materii?
No, tam mieliśmy oczywiście różnego rodzaju powody, ale faktycznie to obniżenie podatku było jednym z najważniejszych, który spowodował wzrost wpływów. Ja jestem absolutnie za obniżeniem podatków, natomiast muszę powiedzieć, że akurat obniżenie podatków bezpośrednich, a więc na przykład podatku PIT, jest moim zdaniem najmniej istotne w tym wszystkim. Znacznie ważniejsze są na przykład podatek dla firm i właśnie parapodatki typu ZUS, czyli składki na ubezpieczenie społeczne. To jest, myślę, znacznie ważniejsze. Ale jeszcze ważniejsze od obniżenia jest uproszczenie całego systemu. W tym sensie podatek liniowy jest naprawdę bardzo interesujący, bo jest po prostu najprostszy. Ale niestety chyba w obecnej konstelacji politycznej na razie jest mało realny.
Bo wciąż tkwimy w takim socjalizmie, to może za mocne słowo, ale de facto mamy przymus ubezpieczeń i chociażby wciąż jest to przekonanie, że państwo ma się troszczyć za obywatela. A ludzie się boją tego podejścia, że ja chcę wziąć życie w swoje ręce, ja chcę więcej zarabiać, mieć to, co mi państwo zabiera według niektórych wyliczeń, nawet rzędu 80% te obciążenia fiskalne, parapodatki sięgają. Jaki jest pana stosunek do tego?
Ja jestem totalnym liberałem gospodarczym, więc ja uważam, że powinniśmy iść raczej w kierunku własnego dysponowania naszymi pieniędzmi. Natomiast faktem jest, że Polacy nie są wyedukowani ekonomicznie, dlatego powinniśmy robić wszystko, żeby ich świadomość dotycząca kwestii ekonomicznych, kwestii patrzenia w przyszłość, zabezpieczenia tej swojej przyszłości, choćby przez ubezpieczenia w różnego rodzaju funduszach emerytalnych itd., no, żeby, jeżeli będą bardziej świadomi, będą to robić. Czyli z jednej strony pozwalamy im na więcej, ale z drugiej strony staramy się wpływać na wzrost ich świadomości. Niech sami wybierają. Natomiast państwo powinno się ograniczyć do absolutnie minimalnej pomocy. Czyli jeżeli mają być obowiązkowe świadczenia, to one mają gwarantować tak naprawdę w przyszłości przeżycie. I tyle. Reszta zależy od nas.
No bo w tej chwili takim klasycznym przykładem to jest system emerytalny, który się zawali i na przykład starszych ludzi na pewno krew zalewa, ale kiedy słyszą o tym, że problemem jest niż demograficzny i nie ma kto zarabiać na ich emerytury, ale których dawno już nie ma.
Akurat system emerytalny mamy w tej chwili jeden z najnowocześniejszych w Europie i te własne składki indywidualne, konta emerytalne, na które wpływają pieniądze, no to jest rozwiązanie absolutnie nowoczesne. Polskim problemem jest to, że emerytury ludzi, którzy dzisiaj pobierają świadczenia, zostały po prostu rozkradzione, że te składki pod koniec lat 80. przepadły, zostały wchłonięte do budżetu, a resztę zjadła inflacja. I to jest jakby największą tragedią polskiego systemu ubezpieczeń społecznych. Ale od 99 roku, kiedy weszła reforma, zrobiliśmy naprawdę poważny krok do przodu i mocno ograniczyliśmy niebezpieczeństwo zawalenia się tego systemu. Dzisiaj to grozi w Niemczech, to grozi we Francji. W Polsce już nie.
No, tylko zagrożony jest sposób wypłaty tych pierwszych emerytur.
Mamy tu opóźnienia. To jest jeden też z kolejnych istotnych rzeczy, które bardzo szybko musi rozwiązać nowy rząd.